Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest starszy kapitan Jakub Friedenberger, rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Rozmawia Sebastian Kwiatkowski.
Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry państwu.
Strażak, ale w tym przypadku ratownik wodny i instruktor ratownictwa wodnego, to ważne w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy. O bezpieczeństwie nad wodą, a w zasadzie niebezpieczeństwach na wodzie dzisiaj porozmawiamy. Temat poruszamy regularnie latem, ale to życie do tego skłania. Ostatni weekend, niedziela, w godzinach popołudniowych służby ratunkowe zostały zaalarmowane o mężczyźnie, który na oczach bliskich topił się w miejscowości Wygonin w jeziorze w gminie Kaliska. Po około 2 godzinach udało się odnaleźć, wydobyć ciało poszkodowanego 40-latka. Nie udało się uratować. Wieczorem też do tragedii doszło nad jeziorem Lubowickim koło Lęborka. Zginął 19-latek, który wypłynął w głąb jeziora i, jak relacjonują świadkowie, nie miał siły wrócić na brzeg. Młody mężczyzna był druhem miejscowego OSP. Co poszło nie tak?
To za każdym razem jest niewątpliwa tragedia, bo ginie człowiek. Jest to tragedia dla najbliższych, rodziny. I tutaj no, było upalnie, był ciepły weekend, słoneczny, na plażach tłumy ludzi, nad jeziorami tłumy ludzi i słupki statystyk poszły w górę. I tak myślę, że jeśli kolejny weekend będzie również upalny, to znowu słupki statystyk pójdą w górę. I tak chyba analogicznie, jeśli zimą będzie duży mróz i zamarzną akweny, to znowu się spotkamy w studio, żeby rozmawiać o tym, że kolejna osoba weszła na lód i lód się pod nią załamał i utonęła. I tak na skróty wnioskując, można zadać pytanie, czy to aura ma wpływ na statystyki? Czy jesteśmy w stanie je zmienić? Co trzeba zrobić, żeby było inaczej? Ja tak od dłuższego czasu analizuję tę sytuację. Zajmuję się ratownictwem wodnym na co dzień, nie tylko w straży. I od wielu lat systematycznie podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, straż pożarna, policja, gminy, powiaty, przeprowadzamy akcje edukacyjne, kampanie różnego rodzaju, profilaktyczne. Ale to nie przynosi tych zamierzonych efektów. Każdego roku setki osób w Polsce toną, więc coś trzeba zmienić, żeby było inaczej. Każdego roku wielokrotnie jestem w Skandynawii, uczymy się też od krajów nordyckich i tam ta edukacja wygląda zupełnie inaczej, bo od samej teorii nikt się nie nauczył pływać, od samej teorii opowiadania o kamizelkach nikt nie nauczył się używać tych kamizelek. Tam praktycznie wrzuca się, tak w cudzysłowie, wrzuca się dzieciaki w odzieży do basenu i one muszą przepłynąć, pokonać przeszkodę pod wodą, wyjść z tego basenu w odzieży. Na lodzie każdy musi przejść szkolenie, gdzie w praktyce na akwenie lód się załamuje, trzeba wyjść, zmienić odzież, uratować się samemu. W Finlandii są specjalne trenażery dla najmłodszych dzieci do wyjścia na lód, które są używane na pływalniach, na basenie, w takich dość komfortowych warunkach dla najmłodszych dzieci.
To znaczy, że my w Polsce nie uczymy pływać, czy nie uczymy pływać w praktyce?
No można powiedzieć, że duża część społeczeństwa w tych dużych miastach i w różnych powiatach chodzi na basen, ale to, że dzieci chodzą na basen, to wcale nie znaczy, że te dzieci umieją pływać.
Jakie są statystyki utonięć tegoroczne?
W tym roku w województwie pomorskim już 20 kilka osób utonęło. Mówimy tutaj od początku roku, w ostatni weekend 2 osoby.
Te okoliczności, w jakich do tragedii dochodzi?
Znaczy, na pewno, to też od wielu lat powtarzam, tą najważniejszą i podstawową przyczyną utonięć jest brak umiejętności pływania. To, że na basenie sobie radzimy, to nie znaczy, że na wodach otwartych sobie poradzimy.
Ale kiedy słyszymy, że mężczyzna wypłynął na środek jeziora, źle ocenił siły, miał siłę tam dopłynąć, tylko nagle zabrakło mu, żeby wrócić. To wydaje się niesamowite.
Tak, tak świadkowie relacjonują, ale też ze swojego doświadczenia takiego jeszcze plażowego, kąpieliskowego, to jest nagminne, że próbujemy dopłynąć na drugi brzeg, próbujemy dopłynąć do boi, która jest gdzieś na akwenie. Na wodzie też ten dystans jest trudniej ocenić. Wydaje nam się, że coś jest w zasięgu naszego, potem się okazuje, że jednak jest zbyt daleko, bo na basenie sobie świetnie radzę, ale akwen otwarty to już jest zupełnie inne pływanie.
Alkohol jest tu wciąż istotnym czynnikiem. Często w kontekście plaż o nim się wspomina i osób, które nie znają danego akwenu, po prostu tu przyjechały i mają swój czas czystej głowy, spokojnej głowy, która nie myśli o czymś takim jak niebezpieczeństwo.
Alkohol według badań to jest około 20-30% u osób, które utonęły, więc jest to dość dużo. Na pewno powoduje takie błędne, alkohol powoduje błędną ocenę sytuacji, może nawet zachęca nas bardziej do takich ryzykownych zachowań, ale tutaj bym dalej kładł nacisk na praktyczną naukę pływania, praktyczną naukę świadomości tego, co może nam się zdarzyć w wodzie.
Jak powinni zachować się świadkowie, którzy widzą, że ktoś tonie?
Przede wszystkim wezwać pomoc, tak? Numer telefonu 112 lub 601-100-100, żeby uruchomić te służby, które profesjonalnie i zawodowo zajmują się ratowaniem życia, bo ratowanie życia w wodzie niesie ze sobą pewne ryzyko i taki przypadkowy świadek zdarzenia, taki przypadkowy ratownik też może być ofiarą tonięcia i takie sytuacje obserwujemy każdego roku, również w województwie pomorskim. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest taki odruch, tak, że chcemy ratować, chcemy pomóc.
Zwłaszcza jeżeli chodzi o członka rodziny.
Oczywiście. Tylko starajmy się może unikać kontaktu bezpośredniego z tą osobą, podać coś, podać jakiś przedmiot, przedłużyć rękę, bo osoba, która tonie, zrobi wszystko, żeby to jej twarz była nad powierzchnią wody. I no, tak jak powiedziałem, każdego roku mamy taką sytuację, że ten przypadkowy ratownik jest drugą ofiarą tego tonięcia.
Opowiadał pan o takiej historii ze swojego doświadczenia sprzed lat.
Tak, ja też miałem taką sytuację, to było na Półwyspie Helskim w Kuźnicy, gdzie wtedy prowadziłem kąpielisko, tonęło dziecko w zwykłym, normalnym odruchu, wskoczył ojciec, który chciał to dziecko ratować, też zaczął tonąć, wskoczył drugi kolejny mężczyzna, który chciał im pomóc, to dziecko udało się uratować, tych mężczyzn po pewnym czasie wyciągnęliśmy z wody, prowadziliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową, ale tutaj niestety tych osób już się nie udało uratować.
To znaczy, że brak podjęcia akcji ratunkowej nie jest błędem? Nie jest zaniechaniem?
My musimy udzielać pierwszej pomocy. Wezwanie pogotowia, wezwanie służb ratowniczych, wykonanie telefonu, to też jest udzielenie pierwszej pomocy. Na akwenach morskich zwłaszcza, to dno jest bardzo nieregularne. Jest zafalowanie, są prądy, te głębokości są zmienne. Na śródlądzie również, to nie zawsze jest tak, że głębokość się zmienia bardzo powoli. Czasami wręcz bardzo dynamicznie, krok dalej może być metr, dwa, dużo głębiej, więc no, jest to ryzyko, nawet dla osoby dorosłej.
Tutaj mówimy o morzu, o zatoce, ale czytając statystyki mam wrażenie, że to śródlądzie, to jeziora są bardziej jednak niebezpieczne.
Tak, więcej osób to nie na śródlądziu.
Bo nie ma świadków, bo nie ma pomocy, bo nie ma ratowników?
Na morzu na pewno, czy na tych akwenach nadmorskich jest zdecydowanie więcej ratowników, więcej turystów przyjeżdża nad morze. Może jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku, chociaż w śródlądzie również. Ale na śródlądziu też mamy dużo zbiorników, akwenów, małych jeziorek, stawów, takich miejsc, gdzie tak zwyczajnie po prostu miejscowa ludność chodzi się kąpać, ochłodzić się, szukać wypoczynku, relaksu. I to tam najczęściej dochodzi właśnie do utonięć.
Mówił pan na początku, że to pogoda w dużej mierze determinuje to, co się dzieje potem w statystykach i decyduje o tych tragediach, ale i o tym, że w praktyce za mało szkolimy, że można by to robić lepiej, że mówimy znowu to samo i znowu jest jak zwykle. Co można zrobić lepiej? Co można zrobić inaczej? Co powinno się zrobić, aby te statystyki się zmieniły?
Jeśli czegoś nie zmienimy, to efekty nie będą inne, więc tutaj musimy zacząć działać inaczej. Ta profilaktyka, edukacja, którą robimy, to według mnie to jest takie rozpoczęte szkolenie, ale nieskończone. Ta wiedza teoretyczna też jest potrzebna, ale jak szkolimy ratowników wodnych, to oni mają podbudowę teoretyczną, ale generalnie większość czasu spędzają w wodzie, ucząc się praktycznie ratowania. I tutaj ze społeczeństwem według mnie powinno być analogicznie. My od pewnego czasu tutaj w województwie pomorskim, w Państwowej Straży Pożarnej, coraz częściej realizujemy szkolenia takie praktyczne dla strażaków, gdzie oni właśnie w odzieży specjalnej, w tej, która nie jest do przeznaczenia do pracy w wodzie, w tej wodzie się znajdują. Muszą sobie poradzić bez kamizelki, a potem na przykład w kamizelce, po to, żeby odczuli to na własnej skórze, jaka jest różnica i co faktycznie działa.
Wiele mówił pan o kamizelkach, właśnie tych niemodnych, tych, które kajakarze dostają i chętnie kładą je pod plecy, żeby było wygodniej, ale nie zakładają na siebie.
A to właśnie kamizelka jest w stanie nas uratować, ale pod jednym warunkiem. Pod takim, że ona jest założona, jest noszona, to tylko wtedy zadziała. Ona nie zadziała, będąc gdzieś w schowku, gdzieś pod tyłkiem, pod pokładem, ona wtedy na pewno nie zadziała.
W kamizelkach widujemy psy chętnie na plaży rzeczywiście, bo są modne, skrojone na wymiar, ale rzadko kąpiących się.
Właśnie, to jest ciekawe, że czasami można częściej zobaczyć pieski w kamizelkach, a rzadziej ludzi. A to nie jest obciach używać kamizelki. Wręcz nawet bym powiedział, że z dziećmi można w ten sposób naprawdę świetnie się bawić w wodzie, nosząc na sobie kamizelkę.
A są takie sytuacje, kiedy los trudno jest oszukać i nawet doświadczony ratownik wodny w kontakcie z żywiołem miałby problem, aby ujść cało?
Na pewno tak. Woda jest obcym nam środowiskiem. Z reguły ratownicy
chociaż
są...
tak się rodzimy, tak przychodzimy na świat.
Tak, ale żyjemy na lądzie. Z reguły ratownicy są dobrymi pływakami, powinni być dobrymi pływakami. No ale tutaj znowu przytoczę przykład ze swojego życia, kiedy podczas akcji ratunkowej najpierw ratowałem jednego ratownika, potem ratowałem drugiego ratownika, a potem dopiero mogłem zająć się poszkodowanym, który tonął. Wszyscy wyszli żywo z tej akcji, więc zagrożenia i niebezpieczeństwo jest dokładnie takie same dla ratowników, jak i dla osób korzystających z akwenów. Dlatego ratownicy używają podręcznego sprzętu asekuracyjnego, mają do dyspozycji rescue boardy, skutery ratownicze, łodzie. Ten sprzęt, który ułatwia im działanie, ułatwia im pracę.
Jak pomagać społecznie, grupowo? Łańcuchy życia, bardzo popularne zachowanie. Mam wrażenie, że działające na wielu plażach.
Ale bardzo ryzykowne. I tutaj znowu są zdania podzielone. Ja uważam, że nie powinno ich się tak po prostu używać, bo mamy taki obrazek medialny, że ludzie stoją, trzymają się za ręce, wchodzą do wody i wyciągają kogoś z wody. Ale znowu, przykład rok lub dwa lata temu w województwie pomorskim podczas takiego łańcucha właśnie życia jeden z przypadkowych ratowników zginął i utonął. Bo w przekazie medialnym nie mamy pewnych niuansów. Jeśli to organizują ratownicy, zawodowe służby, to ten łańcuch jest odpowiednio skonstruowany. Są ratownicy z bojami, osoby przypadkowe z plaży są przeplatane takimi ratownikami, jest asekuracja ze skutera i jest wiele innych czynników, o których my, oglądając obrazek w mediach, już nie wiemy i nie widzimy ich. Więc tutaj też wziąłbym, podchodziłbym do tego z dystansem, bo dno w morzu nie jest równomierne. Są rewy, rowy, są różnego rodzaju prądy. Nagle nieoczekiwanie możemy wejść w dół i ta głębokość się bardzo dynamicznie zmienia. Do tego dochodzi zafalowanie, więc jest to też ryzykowne dla przypadkowych ratowników.
To co można zrobić mądrego, jeżeli widzimy, na że pewno ktoś tam jest poza telefonem?
Na pewno wezwać pomoc. Bardzo bym się zastanawiał, czy wchodzi do wody, czy nie. Nie każdy jest w stanie ocenić swoje umiejętności i na pewno niewielu ludzi ma doświadczenie w pływaniu w morzu, w zafalowanym morzu, tam gdzie jest fala i prądy. Więc trzeba mieć na uwadze to, że jest to bardzo ryzykowne dla przypadkowych ratowników.
Przed chwilą o łańcuchu życia, ale też korytarz życia powstał na plażach Stegny, Jantaru, Mikoszewa. Ratownicy uznali, że sama edukacja, same tablice informacyjne o tym, że powinno być ta przestrzeń dla ratowników do dojścia nad wodę, do pasa brzegowego, nie wystarcza. Trzeba z czerwonymi parawanami sobie tę drogę utorować. Wiele jest takich rzeczy, które nie działają idealnie w kontekście do pracy ratowników?
Na pewno tak. Tutaj fantastyczna akcja. I znowu, w wielu krajach widzimy po prostu znaki, że w tym miejscu się nie rozkładamy, tu jest droga. W wielu krajach za nieprzestrzeganie tego są dość drogie mandaty i to jest egzekwowane bardzo skutecznie. U nas, no niestety, jak się nie postawi słupków, parawanów, lin, jak się nie zablokuje wjazdu na chodnik, to nagminnie nasze społeczeństwo takie informacje po prostu łamie, tak? Bo jest miejsce, to rozłożę ręcznik i tutaj właśnie będę się opalać. I za nic mają sobie to, że to jest droga dla tych najważniejszych tam służb, dla ratowników, którzy właśnie temu plażowiczowi też mogą być potrzebni.
A możemy za coś pochwalić plażowiczów czy wypoczywających nad wodą?
Na pewno tak, bo jest duża grupa społeczeństwa, która jednak kąpie się tam, gdzie powinna, słucha poleceń ratowników, jak jest czerwona flaga, to nie wchodzą do wody. My tutaj mówimy o tych sytuacjach, które są tak naprawdę, patrząc na ilość osób przebywających na plażach, sporadyczne. I wiele osób stosuje się do tego, co mówią ratownicy wodni na kąpieliskach.
Tymczasem pojutrze, 25 lipca, obchodzony jest, będzie Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. To święto, które ma również na celu to, aby uchronić przed tragediami całe rodziny i temu zapobiec. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Gość Radia Gdańsk.